16 listopada 1939 roku w piwiarni Stefana Białego w Poznaniu przy Młyńskiej Róg Nowowiejskiego założono i zaprzysiężono 20 członków Narodowej Organizacji Bojowej. Do końca wojny przeżył tylko jeden z tych zakonspirowanych. Ale czym w ogóle była Narodowa Organizacja Bojowa? Jak wyglądała konspiracja na tych terenach? Jaką działalność prowadziła? I co ciekawe, w jaki sposób planowali wywołanie powtórnego, można powiedzieć, powstania wielkopolskiego? Wreszcie, jak zostali zdekonspirowani? O Narodowej Organizacji Bojowej w programie Historia Toczy Się Dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam, a gościem naszego programu jest pan dr Rafał Sierchuła z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzień dobry,
dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, to może zacznijmy właśnie od tej piwiarni. Tak jak powiedziałem, 16 listopada 1939 roku. Dlaczego to w tej piwiarni w Poznaniu ta organizacja jest założona? Kto ją tworzy? No wiemy o kilku osobach, na przykład, że komendantem został Antoni Wolniewicz, a zastępcami Stefan Chojnacki i Antoni Popiela. Ale jakie są właśnie te początki tej konspiracji?
Proszę państwa, to była organizacja konspiracyjna, która, jak wiele, ponad 40 na terenie kraju Warty Wielkopolski powstała. Ta organizacja powstała w ramach przeciwdziałania niemieckiej okupacji. To jakby były odpowiedź na terror niemiecki, najogólniej mówiąc, terror bezpośredni, pośredni, te zabójstwa jawne. Na ograniczenie swobód obywatelskich, likwidację języka polskiego, prasy. Organizacja konspiracyjna przede wszystkim miała za zadanie walczyć z systemem niemieckim. No i te organizacje w przypadku Narodowej Organizacji Bojowej była to organizacja oparta na przedwojennych działaczach Stronnictwa Narodowego, nomen omen największej organizacji opozycyjnej nie tylko w Wielkopolsce, ale też w Polsce. No i na bazie przede wszystkim aktywistów i osób funkcyjnych, które prowadziły aktywną działalność w tym stronnictwie. Wybór piwiarni był przypadkowy, znaczy o tyle przypadkowy, że jej właściciel był członkiem Stronnictwa Narodowego i miał możliwość na zapleczu ponad 20 osób przyjąć, to po pierwsze. A po drugie, paradoksalnie, po przeciwnej stronie tej piwiarni było miejsce, gdzie znajdowało się więzienie, które zasiedlili Niemcy już w okresie okupacji. Powiedzmy, że to już było więzienie niemieckie. I co ciekawe, w tym więzieniu rok później postawiono gilotynę, na której część z tych żołnierzy Narodowej Organizacji oddała swoją głowę za ojczyznę. Także to jest rzecz ważna. Co jest też ważne w przypadku Narodowej Organizacji Bojowej? Ten impuls z tego 16 listopada spowodował to, że Antoni Wolniewicz i znaczna część szefów tej organizacji to byli przedwojenni absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego. Antoni Wolniewicz był też aktywnym, bardzo mocno aktywnym działaczem Stronnictwa Narodowego i Związku Młodzieży Wszechpolskiej na terenie Uniwersytetu Poznańskiego. I też bojówkarzem, także miał doświadczenie w akcjach niekonwencjonalnych. I on już w grudniu tego roku, 1939 roku, udał się do Warszawy. Udało mu się przejść granicę między Generalnym Gubernatorstwem a krajem Warty, ponieważ była taka granica, tam trzeba było mieć specjalne przepustki. Dotarł do Warszawy i podziemne prezydium Stronnictwa Narodowego wyraziło zgodę na to, aby ten poznański impuls objął całe ziemię wcielone do Rzeszy. Czyli Narodowa Organizacja Bojowa, wszyscy działacze Stronnictwa Narodowego mieli podporządkować w innych terenach, czyli na Pomorzu, na Kujawach, na Śląsku. Mieli się podporządkować tej strukturze i Wolniewicz miał kierować tą organizacją w walce z Niemcami, to po pierwsze. No i takim docelowym celem, takim perspektywicznym, ostatecznym było stworzenie Wielkiej Polski Narodowo-Katolickiej. Tak, to w ramach tej ideologii reprezentowanej przez Stronnictwo Narodowe u progu wojny.
Oczywiście... Ale tu można powiedzieć w takim razie też, że to nie jest jakaś grupka młodych zapaleńców, tylko oni jednak, o czym świadczy ta historia, działają, można powiedzieć, w ramach struktur gdzieś tam rodzącego się całego Polskiego Państwa Podziemnego i struktur politycznych, no tak, w tym wypadku Stronnictwa Narodowego.
To była taka hybryda, bo był i pion cywilny, i pion wojskowy, kierowany przez polityków, i w ciągu roku rzeczywiście organizacja rozbudowuje się i swoje, no, swoje agendy, swoje, swoich członków ma rzeczywiście na tych terenach. Ma na terenie Kujaw, ma na terenie Pomorza, Wielkopolscy, Wielkopolsce Wschodniej. Nawet NOP dociera do Zagłębia Dąbrowskiego. Także mamy tutaj potężną grupę. Podstawową grupą jest 5 osób. I te piątki się łączą w ramach gmin, w ramach powiatów. Kilka powiatów tworzy rejon, kilka rejonów tworzy okręg.
Przepraszam, że to taka dygresja, ale te piątki mi się znowu kojarzą z piątkami rotmistrza Pileckiego i jego. Czy to jest jakiś też syndrom? Czy oni wiedzą o sobie, czy to jest bardzo głęboko zakonspirowana organizacja?
Wiedzą, nie wiedzą. Powiem tak, różnie to było. No, mogę taką dykteryjkę opowiedzieć o w takiej piątce działającej, takich piątkach działających na terenie zakładu Stomil, wcześniej Pozener Gumiwerke. Na terenie zakładu Stomil funkcjonowały dwie organizacje nowowskie, które o sobie nie wiedziały. Do momentu, kiedy przy śniadaniu jeden z robotników czytał nielegalną pracę konspiracyjną, i to widział jeden z dowódców, porozmawiali się, dowiedzieli, że jest jeszcze druga grupa. Także, no i potem już te grupy razem funkcjonowały. Co jest najważniejsze w działalności NOB-u, z mojej perspektywy, to przede wszystkim wydawanie prasy konspiracyjnej. To jest niezwykle ważny element, ponieważ w Wielkopolsce, w kraju Warty, nie było prasy polskiej, nie było polskiego języka, nie było polskości w przestrzeni publicznej. I produkowanie konspiracyjnych gazet to było łamanie monopolu niemieckiego na informacje.
Tutaj także możemy dwa tytuły co najmniej przywołać. Polska Narodowa czy Naród w Walce, takie tytuły się
pojawiają. Bóg i Ojczyzna, też Armia Narodowa na terenie Kalisza. To są te rzeczy. Są,
jakie treści tutaj są zamieszczane?
To przede wszystkim informacje z frontu, no i jakieś materiały dotyczące, no, to antyniemieckie artykuły, Odra polską granicą, no tak, te rzeczy, które budują też myśl zachodnią. Także to
też budowanie, jak rozumiem, takiego ducha narodowego.
Tak, oczywiście. Są też tak zwane, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, takie wlepki, takie plakaty, które kolportuje, no na przykład w momencie, kiedy Niemcy zakazują rano, aby Polacy nie mogli wsiadać do tramwajów i dojeżdżać do pracy, to są takie akcje bojkotowe przeróżnego rodzaju. NOB też drukuje takie bony za Wielką Polskę, takie bony daniny za Wielką Polskę, dzięki którym pozyskują fundusze. Też kiedyś rozmawialiśmy o doktorze Witaszku, też kwestie opieki społecznej, ochrony przed epidemią, te sygnały też znajdujemy. W przypadku też NOB-u jest o tyle ciekawe, że oni trafili też na ukryte przed wojną zapasy polskiej dywersji pozafrontowej, takiej formacji oddziału drugiego, które przygotowywało w momencie wojny, taki miały tworzyć się oddziały partyzanckie. No i NOB przejął część takich skład materiałów wybuchowych tej formacji i również natrafił na skład takich fiolek, które Niemcy po rozpoznaniu uznali, że były to broń chemiczno-bakteriologiczna. I co ciekawe, ten składzik był w takim jednym z ważniejszych budynków obsługiwanych przez NSDAP, więc jak oni to zobaczyli, że znaleźli coś takiego, A znaleźli dzięki temu, że no, te materiały chcieli podjąć też żołnierze NOB-u. No im się to nie udało i później w wyniku śledztwa zostało to odkryte i to taka ciekawostka. Druga interesująca rzecz to wywiad powiązany z planem mobilizacyjnym. Już mówię, o co chodzi. Po pierwsze, na terenie Wielkopolski, ale przede wszystkim Poznania, prowadzono rozpoznanie uliczne, robiono mapy. Na tych mapach ponad 80 w zasobie IPN-u, rysowanych odręcznie na kartach. Na tych dokumentach zaznaczono poszczególne dzielnice i informacje, gdzie znajdują się jakieś jednostki wojskowe, urzędy. To w ramach planu mobilizacyjnego.
Czyli taka klasyczna działalność właśnie wywiadowcza.
Ale z myślą o powstaniu.
O powstaniu wszystko, tak?
Tak, z myślą o powstaniu. I co ciekawe, oczywiście na tej mapie został też umieszczona willa Greisera, która była w centrum Poznania.
Greisera, czyli?
Czyli namiestnika najważniejszej postaci III Rzeszy, pana i władcy kraju Warty, szefa NSDAP i zarządzającego krajem Warty. No dzisiaj jest na tej willi jest Polskie Radio, także też w tym 40 roku na tej mapie odnaleźliśmy, jest to miejsce zaznaczone. Dodatkowo fajne jest, że są szkice zakładów, jak obecnego Cegielskiego, wtedy Deutsche Monika Werke. Jest szkic kilku zakładów, ponieważ w takich zakładach strategicznych również stworzono wewnątrz z pracowników żołnierzy NOB-u. Żołnierze NOB-u stworzyli swoją siatkę z myślą oczywiście o przejęciu tego zakładu od wewnątrz, likwidacji Niemców i te rzeczy były prowadzone na dużą skalę. Ta organizacja, Niemcy ją szacowali, oczywiście przeszacowali moim zdaniem na 20 tysięcy, natomiast rzeczywiście objęła ona swoim zasięgiem na pewno całą Wielkopolskę, część Wielkopolski Wschodniej, no i tutaj mieli swoje agendy na Pomorzu i na Kujawach. I w pewnym momencie Narodowa Organizacja Bojowa i Stronnictwo Narodowe weszło w porozumienie z innymi organizacjami konspiracyjnymi, bo takie porozumienie nastąpiło, no i byli jednymi z tych, którzy organizowali utworzenie na terenie Wielkopolski Związku Walki Zbrojnej. Ponieważ do ZWZ, do Poznania dotarł dopiero wiosną 40 roku i był generalnie zakładany przez działaczy narodowych, niezwiązanych z sanacją. Ale do tego nie doszło, w sensie NOB się wycofał i we wrześniu 40 roku utworzył własną organizację zbrojną, stąd tytuł książki Armia Narodowa, to była ta rzecz, która była niezwykle ważna. Niestety prowadząc tą działalność konspiracyjną, no nie została ta organizacja rozpoznana. W dwóch, jak gdyby, czy w trzech etapach można o tym powiedzieć. Pierwszy, niezwykle bolesny, to był udział agentury. Jeden z założycieli NOB-u, jeden z tych osób, które w knajpie u Leszka Białego był zaprzysięgany, został niemieckim konfidentem i to jednym z najlepszych niemieckich konfidentów w historii konspiracji wielkopolskiej, który doprowadził do dekonspiracji. Później też udało się...
Przyjąć jego nazwisko?
Zenon Ciemniejewski. Mhm.
Potem... Jeden z tych 20 po prostu, tak. Ale od samego początku, czy wkrótce po założeniu?
Wkrótce po założeniu. Mhm.
No, czyli taka zdrada na bardzo wysokim
szczeblu. Tak, obsługiwa jeden z rejonów i później tych ludzi jeździł samochodami i wskazywał Niemcom. No także to była też bolesna.
Czyli niestety można powiedzieć, że od samego początku Niemcy mieli
rozpoznanie.
Szpicla, tak. Mieli rozpoznanie i mogli tą agencję rozpracować, tak, tą organizację rozpracować.
Ale też wie pan, normalna... praca policyjna, tu informacje, że gazetki się pojawiają i to po nitce do kłębka przygotowywano dużą operację, żeby tą grupę zlikwidować. Mhm. Ta akcja miała być na tyle spektakularna, że zakazano podobnych akcji inwigilacyjnych wobec części działaczy Armii Narodowej na terenie Kalisza. Był taki rozkaz, żeby tych nie ruszać, bo tu centrala w Poznaniu rozpocznie. Żebyście, broń Boże, nic nie robili, żeby nie spłoszyć. Także takie dokumenty też znalazłem, bo tu z Kalisza do Łodzi, jak tu zakazują, a tu no, nie robić. Tak jak wspominałem kiedyś, to była przygotowana bardzo precyzyjnie operacja. Nawet to jest też ciekawe takie zagadnienie. Niemcy rozpoznali, że przez Warszawę do Poznania została przemycona radiostacja. Taka gotowa radiostacja do kontaktów z rządem we Francji i w Anglii. A mieli na tyle mocne rozpoznanie, że wiedzieli, że ta radiostacja jest, tylko że pewnych części nie ma i nie można jej uruchomić. To w późniejszych zeznaniach w ogóle tego nie odnaleźliśmy przy badaniu spraw sądowych. Natomiast Niemcy w raportach między sprawozdaniach o tym piszą. Także bardzo, bardzo ciekawe. I jeszcze jeden wątek też warto wspomnieć, że w tej grupie narodowej organizacji bojowej, no nie wszyscy byli narodowcami, bo to też warto o tym powiedzieć, no to była taka organizacja społeczna. Ten aktyw rzeczywiście był narodowy, natomiast no nie było jakichś parytetów, że tego nie przyjmujemy, ale też była grupa harcerska. I to jest niesamowita historia, bo tu odłam harcerstwa, tak zwany związany z Romanem Dmowskim, harcerstwo narodowe. I udało mi się pozyskać dla naszego zasobu fotografię, bo chłopaki sobie zrobili na miesiąc przed aresztowaniem w mieszkaniu taką sesję fotograficzną. Jak na słuchy, jak wydają gazetkę, jak prowadzą, jest na tym zdjęciu winieta gazety, której w oryginale nie ma, jest tylko to zdjęcie. Są biuletyny, bo oni też przepisywali na słuchy z Radia Tuluza i z Londynu i wydawali takie biuletyny. I miesiąc później, po tej sesji, bo wiem mniej więcej kiedy, no, zostali aresztowani, a te fotografie trafiły do Niemiec po wojnie. Ktoś tam znalazł w okresie latach 70. No i mój kolega je kupił i przekazał do instytutu. I to była niesamowita historia, bo to osoby, które... harcerze, którzy w tej formacji... Można ich zobaczyć. O, to jest najważniejsze, bo też prowadząc badania, no, to najważniejsze są źródła. Historie ludzkie, ale też tych ludzi pokazać. To
i musimy... Możemy ich zobaczyć i spersonalizować?
No, tak,
imiona i nazwiska.
Tak. No i wracam do dekonspiracji, bo to też jest.
A jeszcze może nim o dekonspiracji, bo jeszcze może byśmy rozwinęli ten wątek planowanego powstania, bo można przeczytać w źródłach, że oni planowali to powstanie na moment ofensywy francuskiej, czyli na rok 1940, ale na ile możemy powiedzieć, że te plany były zaawansowane?
Plany były zaawansowane, bo rzeczywiście mamy tę mapę, mamy informacje. Natomiast podstawowym kłopotem w tej organizacji powstania był brak broni. Tam oczywiście na pytania ludzi, czy będziemy mieli broń, tak, organizacja załatwi. Wie pan, ta broń, to co Niemcy znaleźli, to tam kilka fuzji, pistolety, no nie było to imponujące. Ale być może to tak jak u nas, jakoś to będzie. Nie? Znamy tą historię, że może zdobędą broń. W każdym razie, już nie śmieszkując w tym temacie, no, plany były bardzo zaawansowane i pewnie bazowano bazowano oczywiście na pomyśle Powstania Wielkopolskiego. Nie? Także jest to bardzo, bardzo ciekawe. No i przejdźmy teraz do tej rzeczy niezwykle smutnej. Niemcy prowadzili bardzo długotrwałe rozpoznanie i uderzenie nastąpiło na przełomie grudnia 40 i stycznia 41. I pierwsi, którzy zostali aresztowani, to było dowództwo całości. Także tu mamy niszczenie organizacji od góry do dołu. Nie wchodząc w szczegóły, w połowie 41 roku w rękach Niemców już było ponad 600 konspiratorów. I ta fala cały czas rosła, a warunki, w których byli przesłuchiwani, to dom żołnierza, miejsce przesłuchań i Fort VII, podręczne więzienie Gestapo. Fort, który liczy, można było maksymalnie, za przeproszeniem, upchać tam 1200 ludzi. A tam nie tylko NOP, No, to nie była jedyna organizacja, którą Niemcy prowadzili wobec niej rozpoznanie. Także śledztwa były intensywne, krótkie, brutalne. Mnóstwo osób zostało zakatowanych, mnóstwo osób zostało zmuszonych do podpisania zeznań, różne. No, najczęściej wymuszano zeznania. Ci, którzy byli twardzi, nie chcieli nic mówić, to ginęli. A ci, którzy mogli nie działać, to mogli przyznać się do wszystkiego. I efektem był taki, że po zakończeniu sprawy, jak najszybciej miesiąc, półtora miesiąca sprawa, i tych więźniów z tego Poznania wywożono. I wywożono wszędzie. Tam, gdzie było wolne miejsce na tej trzeciej rzeczy, tam się pakowało tych żołnierzy NOB. Mamy w Elblągu, do Zwickau, do Berlina, do Budziszyna, do Wronek, do Rawicza. No, gdzie było wolne więzienie, tam tych ludzi pakowano, tam pracowali i czekali na sąd. Było to o tyle ciekawe, ponieważ w większości, wszyscy żołnierze Narodowej Rewolucji Bojowej zostali oskarżeni o zdradę III Rzeszy. Najwyższa zbrodnia, jaka mogła być.
I nigdy, można powiedzieć, oczywiście tak... No,
można powiedzieć...
Że nigdy się nie zobowiązywali, że będą wierni III Rzeszy, no, prawda?
No, czasami mówię, że za zdradę ojczyzny, bo tak to było. I w imieniu narodu niemieckiego mieli sprawy. No i oczywiście te sprawy też były w różnych miejscach, w zależności od ilości podsądnych. Niektóre sprawy mają po 40 oskarżonych. Tam niektóre dzielono. To była naprawdę imponująca organizacja. No i było obsługiwał to sąd wojenny, Wyższy Sąd Krajowy, taka instytucja cywilna, najważniejsza cywilna sądowa organizacja, instytucja sądowa. I oni skazywali na karę śmierci albo na więzienia. Tutaj jeden z sędziów, dr Bork, na przykład skazał 184 Polaków w swojej karierze w tym Wyższym Sądzie Krajowym, który działał do 1943 roku. Później już przestano się bawić takie sądy z adwokatami, z tymi wszystkimi. Stwierdzono, że tryb doraźny, tak jak w przypadku, kiedyś opowiadaliśmy o doktorze Witaszku, że to taka szybka akcja, bez takich wielkich procedur, a tutaj, wie pan, ten sąd musiał jechać, delegacja, bo tu tych więźniów przywożono, jak to Niemcy mieli komplikacje, ale zastosowali bardzo prostą typowanie osób do skazania, funkcyjni, czyli wszyscy, którzy mieli jakąś znaczącą funkcję, to kara śmierci. Młodzi też, bo młodzi mogą przeżyć obóz i ich się nigdy nie zresocjalizuje. To ich się też zabijało. Tutaj mamy przypadek poznańskiej piątki, pięciu żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, wychowanków salezjańskich, których Jan Paweł II beatyfikował. To też taka grupa, która jako młodzi dostali karę śmierci i tą karę śmierci wykonano. Natomiast starszych można było do obozu. Do ciężkiego więzienia albo do obozu. No i te ciężkie więzienie i obóz to było Mauthausen-Gusen. To był najstraszniejszy obóz koncentracyjny w tych latach 40, 41, 42. To był obóz wyniszczenia. Tam niewiele osób z NOB-u przeżyło Mauthausen-Gusen. Jeżeli na przykład taki przykład, żeby nie być gołosłownym, mamy około 50 konspiratorów na terenie zakładu Stomila. Gumiwerkę w Stomilu. I z tej 50 przeżywa, i aresztowanych, i to, no, z tych 50 przeżywa 5 osób. Reszta ścięta, reszta zatłuczona w śledztwie. Reszta zmarła w więzieniach jeszcze przed wysyłką do Mauthausen-Gusen, a reszta w Mauthausen-Gusen. To było piekło. To było piekło na ziemi. W przypadku kobiet, kobiety były wysyłane do Auschwitz. I też nie znalazłem żadnej kobiety, która by przeżyła ten eksperyment z NOB-u. No i jeszcze myślę, że taki bardzo ważny epizod związany z Nobem to egzekucje na tych żołnierzach. W naszej książce udało nam się ustalić z imienia i nazwiska 183 osoby, które zostały skazane na karę śmierci i wyroki zostały wykonane przy pomocy gilotynowania. Procedury te były stosowane wobec właśnie zdrajców ojczyzny, zdrajców III Rzeszy i były wykonywane tylko w kilku ośrodkach penitencjarnych i były wykonywane przez katów. Także w przypadku Narodowej Organizacji Bojowej mamy przede wszystkim Berlin. Tam Trybunał Ludowy w 1942 skazał na śmierć przywódców tej organizacji. W naszej książce, która jest dostępna w wersji PDF, możecie Państwo zobaczyć bileciki dla adwokatów z miejscem parkingowym, od której godziny do której godziny może w tym Berlinie czekać, przebywać, oglądać. Część harcerzy na przykład, o których wspominałem, harcerze trafili z kolei przed sąd wojenny. Sąd wojenny wbrew pozorom nie zajmował się tylko żołnierzami Wehrmachtu, również zajmował się cywilami, a szczególnie tropił szpiegów. I tutaj mamy w przypadku harcerzy, o których wspominałem, którzy sobie robili te zdjęcia, do nich przyjechał do Poznania Sąd Wojenny Rzeszy i skazał pięciu na karę śmierci i też zostali zgilotynowani. Cała reszta pojechała do obozów, część przeżyła. Miejsca jeszcze, powiem w jakich miejscach straceń zostali straceni żołnierze NOP. No przede wszystkim Poznań na ulicy Młyńskiej, tam była gilotyna od 1941 roku. To było Drezno, to był Wrocław i to był Berlin. Także to są te cztery miejsca. Jest cały rytuał opisany, rytuał śmierci, bo bardzo skoro udało mi się dotrzeć do informacji, w niektórych przypadkach z dokładnością co do minuty wiem, jak to się, kiedy poszczególni ludzie ginęli, ten rytuał śmierci, to przyprowadzano skutego więźnia do takiej sali, tam siedziało 3-4 osoby, szef więzienia, prokurator, ksiądz, lekarz, ktoś tam jeszcze, przyprowadzali go strażnicy więzieni, przejmowali go pomocnicy kata. Krótka formułka, że zdradził ojczyznę, zdradził III Rzeszy, apelacja nie została uwzględniona. No i wtedy przejmowali go pomocnicy kata, otwierała się kurtyna, za kurtyną była gilotyna i kat odpalał maszynę, spadał ten i był raport. I to najczęściej 2 minuty. W takiej publikacji na przystanku Historia opowiedziałem w tym duchu ostatnią wielką egzekucję, tym razem żołnierzy NSZ-u w Dreźnie. Tam co do minuty udało mi się ustalić cały przebieg tego strasznego wydarzenia. I co ciekawe, co się dzieje z ciałami, to zależy oczywiście od miejsca. W niektórych ciała są kremowane i popielane i trafiają do urn. W niektórych są całe ciała trafiają do cmentarz. Niektórzy żołnierze NOB-u są, ich szczątki są pobierane do badań, do jakichś instytutów naukowych. To tak podobnie jak w przypadku doktora Witaszka. Niektórzy profesorowie robią na tym karierę w Niemczech i później w Niemczech Zachodnich na tych badaniach nad szczątkami naszych bohaterów, także no mamy takie niezwykłe historie.
To panie doktorze, to w takim razie czy można powiedzieć, że skoro część ciał jednak trafiała na cmentarze, czyli część naszych bohaterów Narodowej Organizacji Bojowej spoczywa właśnie gdzieś w Niemczech, ale możemy znaleźć ich groby, możemy tam pojechać, oddać im hołd?
Można, możemy.
Są te nagrobki rzeczywiście do odnalezienia, tak?
Są do odnalezienia, ale ja myślę, że niektórych warto by było nawet ściągnąć do
Polski. Prowadzić,
na przykład ekshumować. Piątkę błogosławioną, to nie jest niewykonalne. Także, także jest to niezwykłe jest tylko ważne. No,
czyli w Berlinie też możemy ich znaleźć, tak?
W Berlinie możemy znaleźć nie tylko żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, ale wielu, wielu innych. Kwiat wywiadu polskiego tam.
A wiemy też dokładnie, na którym cmentarzu możemy to wskazać? Czas wymaga sprawdzenia?
W Dreźnie mogę panu powiedzieć, że na Bremenstrasse jest cmentarz katolicki. Tam jest symboliczne upamiętnienie Piątki Poznańskiej i takiego Czarnego Legionu organizacji z Gostynia, konspiracyjnej, no, bo 12 osób zostało zamordowanych, ściętych. No, pozostałych no, też jest możliwość, to musimy to zbadać. Nie wiem, jak wygląda sprawa z Poznaniem, bo to te rzeczy tam w Poznaniu byli oni spalani w krematorium i gdzie te zwłoki, te urny się pojawiły, tego nie wiem. Tak samo we Wrocławiu. Po prostu tego nie badałem. Natomiast badałem Drezno, no i wstępnie badam teraz temat Berlina i Berlina, Berlin-Plötzensee i tych miejsc.
Bo to jest pytanie właśnie rzeczywiście, że z jednej strony ekshumować i szczątki naszych bohaterów tutaj godnie z honorami pochować na ziemi polskiej, a z drugiej strony można by się zastanawiać, czy gdyby jednak to no, w kilku wersjach językowych zamieścić przy tych nagrobkach tablice informacyjne, to może byłoby też taka lekcja historii dla Niemców.
No, wie pan, to też jest dziwne, bo z tego co wiem, że część tych urn była ściągnięta do Polski. Się znajdowała w Warszawie, na cmentarzu, jeden z warszawskich cmentarzy. I nie wiem, czy co się z tymi urnami stało. Są takie rzeczy, w których jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, ale jest wiele śladów takich przedziwnych. Nie? Także no jest to rzecz ciekawa. Także
to jeszcze jeden wątek, bo pan mówił o tej dekonspiracji, mówił pan o tej zdradzie, o tej agenturze wroga na najwyższym szczeblu, czyli ten Ciemniejewski, ale też można powiedzieć, że niestety ta zdrada była też na niższych szczeblach, no bo jeden z kurierów Narodowej Organizacji Bojowej, Zbigniew Goździewicz, też okazał się no, szpiclem, czyli można powiedzieć, że ta zdrada była na niższych szczeblach.
Tak, znaczy była, no. To też nie był takim niskim szczeblem, no bo był kurierem, który kontaktował organizację z Warszawą, miał papiery.
Czy też wysoki szczebel.
Także to jest ten. I on najprawdopodobniej został na początku zwerbowany przez Abwehr i przekazany Gestapo do współpracy. No i Gestapo pojechało do Warszawy i też aresztowało członków prezydium Stronnictwa Konspiracyjnego Narodowego. Także tu mamy też niesamowitą sprawność poznańskiego Gestapo, która mogłaby się porównywać z Gestapem w Radomiu. To oni naprawdę byli bardzo, bardzo ciekawą grupą, która oczywiście później się zdegenerowała. No, taka ciekawostka, dowódca takiego referatu, który zajmował się likwidacją polskiego podziemia, został aresztowany przez grupę sądowniczą SS za malwersację i powiesił się w celi. Tak samo jak szef jednego z obozów w Żabikowie, dowódca obozu, też za wykroczenia w czasie wojny został aresztowany, też się powiesił, a funkcjonariusze Gestapo prowadzili pracę zdalną, bo byli w areszcie domowym. Także te grupy, mimo że bezwzględnie ten, ale też prowadzili jakieś pokątne interesy, zresztą to było nawet tak rażące, że sądownictwo SS na to zwróciło uwagę. Także te mimo skuteczności ta degeneracja była, ale no niestety muszę podkreślić, że poznańskie Gestapo było bardzo sprawne, miało dobrych fachowców, no i to nasze podziemie zapłaciło za to wielką cenę. Także to jest rzecz przykra. Przykra jest również rzecz, że wyroki, o których panu mówiłem, to dzisiaj są ważne.
To znaczy,
ustawodawca niemiecki.
Państwo niemieckie nigdy jakby się z tych wyroków nie wycofało,
nie,
tak?
Nie.
A były zabiegi na przykład Instytutu Pamięci Narodowej?
Nie były. Tego w szczegółach nie umiem na ten temat odpowiedzieć.
Ale tu jest jeszcze praca do wykonania, że państwo niemieckie musi się przyznać do hańby tych wyroków.
No ale wie pan, bardzo to trudne. Powiem szczerze, że trudno, czarno to widzę, że tak powiem, ale warto o tym wspomnieć, że oni są do dzisiaj zdrajcami. Także dla nas są bohaterami, ale nie mają żadnego zadośćuczynienia, no bo też to państwo niemieckie by musiało chyba też jakoś zadośćuczynić za to.
No to jest bardzo szeroki
temat. A w skali więźniów polskich, no to jest poważne tutaj.
To jeszcze i ostatnie pytanie. Mówimy też o tej historii z Narodowej Organizacji Bojowej w kontekście zdrady. Czy pan to badał, czy pan to wie, jeżeli chodzi o te dwa nazwiska, Ciemiejewski i Goździewicz, czy ich jakaś zemsta spotkała?
Spotkała ich kara. Znam Ciemniejewski, który był agentem, który nie tylko dokonał dekonspiracji Nobu, ale też w różnego rodzaju innych akcjach gestapo przeciwko polskiemu podziemiu brał udział. W pewnym momencie już wyczerpało mu się tutaj możliwość denuncjowania jakichś ludzi. Zajął się szmalcownictwem, czyli pozyskiwaniem dóbr drogą szantażu. No a poznańskie gestapo tam nie lubiło takiej konkurencji, no i został aresztowany i zginął zatłuczony w śledztwie. Natomiast drugi bohater został po wojnie skazany na karę śmierci i wykonano na nim karę śmierci. Także to są osoby znane, natomiast taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, wysłano, nie wiem, 200 agentów z Poznania Polaków do Warszawy. Oprócz jednostek wojskowych też ta taka agentura, czyli to było duże, no, tych agentów było dużo. Taka ciekawostka, też zachowała się księga tych agentów, jak Sowieci weszli do Poznania. No i najprawdopodobniej tą księgę przejęli Sowieci. A to, że nie jest to jakaś konfabulacja moja, potwierdziła oprócz wspomnień świadków ogłoszenie w Głosie Wielkopolskim. Kto widział listę agentów znajdującą się w domu żołnierza, niech się zgłosi. Także to jest taka smutna historia, ale powiem, podczas całej okupacji na terenie całej Polski agentura była duża. O tym raczej nie mówimy, ale warto wiedzieć, że rzeczywiście to nie był jakiś taki przypadek. No tak było. Jest to przykre, zwłaszcza, że wiązało się to z dekonspiracją. Kończąc historię Nobu, bo to też warto wspomnieć, po jej likwidacji te grupy przekształciły się, część żołnierzy weszło w struktury ZWZ-AK, część funkcjonowała w ramach formacji narodowych, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Zarówno jedna, jak i druga organizacja u progu końca wojny zostały silnie nadszarpnięte. Armia Krajowa, Okręg Wielkopolski, komenda okręgu została czterokrotnie rozbita. Wymordowano oficerów. Był okres ponadrocznej zerwania kontaktów z Warszawą. Od stycznia do listopada 1944 był zakaz kontaktu z Poznaniem w obawie, że ktoś przyjedzie z dekonspiracją. Tak samo z NSZ-em, też na terenie Wielkopolski właściwej tej nie przetrwał, natomiast w Wielkopolsce Wschodniej funkcjonował. Także stan konspiracji na rok 1945, kiedy weszli Sowieci na teren Wielkopolski, no był bardzo trudny.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No to moim zdaniem jeszcze dwa zadania są co najmniej do wykonania, czyli jedno to te dwa konteksty, które nam wyszły w tej rozmowie, czyli pierwsza kwestia grobów naszych bohaterów, czy członków Narodowej Organizacji Bojowej na terenach niemieckich, albo sprowadzenie szczątków naszych bohaterów i uroczyste pochowanie, albo albo poinformowanie, tablice informacyjne w kilku wersjach językowych jako lekcja historii. No i druga kwestia, przekreślenie tych haniebnych wyroków niemieckich i zadośćuczynienie dla rodzin. Tutaj pracy jest w takim razie bardzo dużo. Bardzo dziękuję za przypomnienie historii Narodowej Organizacji Bojowej dr Rafał Sierchuła z Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.